W środę, kto tam przychodzi, to my rozważamy, jak wiemy, Księgę Sędziów i tam po prostu teraz ostatnio mówiliśmy na temat Jeftego, a Jefte miał takie jakby trudne urodziny, dlatego że pochodził od kobiety, która była związana z przeteczeństwem, czyli kobiety przetecznej. I widzimy, że został sędzią w Izraelu, mimo to, że początkowo był wygnany przez lud gileacki, tam gdzie był, się wychowywał, i później starszyzna jego wezwała z powrotem, gdy przyszła wojna z Midianczykami. Ale dzisiaj chciałbym mówić o podobnym człowieku, który nazywa się Cyrus, który był poganinem, a został pomazańcem pańskim. Jego też dzieciństwo nie było wesołe. Jego chciano, jak się urodził, zabić i matka go ukryła i wychowywał się wśród pasterzy. Tak głosi jego to życie, gdzie zostało zapisane w historii. I tutaj w księdze Izajasza czytamy na temat Cyrusa. Księga Izajasza, koniec 44 rozdziału i od początku 45 przeczytajmy, co mówi Izajasz jako prorok, który przed narodzeniem Cyrusa już to zapowiedział 210 lat przed jego urodzeniem. I zobaczmy, że Cyrus tak miał na imię i tak samo później był, jako król się nazywał też Cyrus. Bóg już to wszystko zaplanował. My nawet nie wyobrażamy sobie, że Bóg powołuje takich ludzi, którzy są niegodni, a jednak Bóg czyni ich ważnymi w tym życiu. Tak samo i tutaj to się stało w życiu, jak mówiłem, Jeftego, tak samo tutaj w życiu Cyrusa. Księga Izajasza. Czytamy najpierw 44 rozdział. Przeczytam to od 24 wiersza. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto by był ze mną? Który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców. Odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo, który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówią o Jerozolimie. Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. Dźwignę je z gruzu, który mówię do Toni, wysłuchaj, ja wysuszę Twoje strumienie, który mówi o Cyrusie. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jerozolimie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. I teraz 45 rozdział. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca, Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królu, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzę śpiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego oprócz mnie, nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Spuśćcie niebiosa, rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia, niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, to stworzyłem. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, który ją formuje, co robisz, albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do Ojca, dlaczego płodzisz, do kobiety, dlaczego rodzisz? Tak mówi Pan Święty Izraelski i Jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnień co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Także widzimy, że Bóg nie podlega ludzkiemu osądowi. Bóg czyni, co chce i jak chce i wybiera spośród ludzi przywódców takich, jak jemu to się podoba i nikt nie jest w stanie powiedzieć nic przeciwko temu. To jest wszystko wola Boża i Bóg w taki, a nie inny sposób to wszystko czyni i to jest wszystko Bożym błogosławieństwem. Błogosławieństwem w życiu ludzi. Wiemy, że naród izraelski, zarówno ta część północna, nawet najpierw została przesiedlona do Asyrii, później, jak wiemy, król asyryjski to napadł na nich i te 10 plemion zostało stamtąd wysiedlone. Później natomiast Juda został z powodu grzechu też wysiedlone za czasów babilońskich i znaleźli się wszyscy w niewoli babilońskiej. Później, jak tutaj widzimy, przyszła niewola perska i za czasów Cyrusa Bóg wzywa Cyrusa do tego, żeby był tą pomocą, oporą dla narodu izraelskiego i judzkiego, który znalazł się w niewoli już 70 lat. Wypełniły się te i trzeba było wrócić do odbudowy świątyni, która została doszczętnie zburzona, spalona i obrabowana. I teraz tutaj naród izraelski miał powrócić, żeby odbudować świątynię, odbudować mury. To jest, jak wiemy, opisane w dwóch księgach, to przeważnie w księdze Nehemiasza i księdze Ezdrasza. Na samym początku o tym czytamy o tym powrocie i odbudowie zarówno świątyni, jak i muru w Jerozolimie. Otwórzmy sobie teraz księgę Ezdrasza, pierwszy rozdział i przeczytajmy od pierwszego wiersza po czwarty. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, także przepraszam, pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jerozolimu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakichkolwiek miejscowościach, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie. I w drugim rozdziale czytamy tutaj, przeczytam jeszcze dwa wiersze z drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza. A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadzili do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński. Powrócili oni do Jerozolimu z Judei, każdy do swego miasta, a przybyli z Zerubabelem, Jeszuą i Nehemiaszem, Serajaszem, Relajaszem, Мадохаяшем Бильшанем Миспарем Бигваяшем Рехумемем и Бальну и в наступающей личбе мэнзу люду израильского. И так далее. Тут видим то Божье благословенство, что Бог через Цируса, короля Перского, повоює израильтов до повороту до земли своей, чтобы могли отбудовать святыню. Вруце еще до Цируса. Цирус объял панование по смерти своего отца Камбазеса в 559 году перед нашей эрой. Початково был единым владцом Аншану, czyli jednego z regionów Persji, którego oficjalnie i głównym zwierzchnikiem był medyjski władca Astyages, dziadek Cyrusa. Od początku swojego panowania stosował zupełnie inny sposób rządzenia w przeciwieństwie do swojego poprzednika. Nie uważał siebie za najmądrzejszego człowieka w prowincji i każdą decyzję konsultował ze swoimi starszymi doradcami. Był również świetnym obserwatorem, dzięki czemu szybko wyciągał odpowiednie wnioski. Bardzo szybko zrozumiał, iż okrucieństwem można osiągnąć dużo, natomiast przez łagodność osiągnąć można znacznie więcej. Dzięki swojej postawie szybko zjednał sobie pozostałe perskie prowincje, a jego pierwszym poważnym sukcesem było odebranie swojemu dziadkowi przywództwa w państwie medyjskim. Dzięki temu odwróciły się role i od tamtej pory Persja stała się oficjalnym zwierzchnikiem Medu. Dalej też możemy to powiedzieć, że jak on podbijał jeszcze kraje te, które były wokół niego, to on nie mordował, nie zabijał władców tych krajów, tylko wziął ich za swoich doradców i żeby oni rządzili w tych krajach nadal, ale on jakby był tą zwierzchnią władz, był zwierzchnią władcem nad tymi krajami i nad tymi królami, ale pozwalał im tam dalej rządzić. To jest ciekawe, że w ten sposób on rządził i wielu bardzo było przeciwnych temu, że on pozwalał na takie podejście ze względu na to, że on był takim łagodnym królem. Nie mordował, nie zabijał, ale dawał dalej szansę rządzenia dla tych podbitych kraju. I ci, którzy natomiast buntowali się, bo byli tacy, którzy buntowali się takiej władzy, no bo wiadomo, to słaba władza, mówili, taki człowiek nie nadaje się jako na władcę, a on wtedy to stłumiał surowo. Mimo to, że był łagodny wobec takich, których brał władzę nad nimi, ale też surowy był wobec buntowników. I to jest czasami taka dobra historia, która mówi nam o tej miłości Jezusa Chrystusa względem grzeszników. Bo przecież naród izraelski, jak widzimy, był tym narodem wybranym. Ale Bóg sprawił to przez Jezusa Chrystusa, że wszystkie ludy i narody zostały wybrane przez to, że złożył ofiarę Jezus za grzechy tych, którzy przychodzą do Niego ze swoimi grzechami, proszą o wybaczenie jako tą ofiarę przebłagalną za grzechy i daje szansę zbawienia dla wszystkich ludów i narodów, dla wszystkich tych, którzy przyjmują ten dar Bożej łaski i Bożej miłości. I tutaj widzimy, że Cyrus, nieraz mówi się, że jest podobnym typem do Chrystusa, chociaż daleko jemu jest od Chrystusa, jak wiemy, ale był też pomazańcem Bożym, tak samo jak Saul, tak samo jak Dawid i inni królowie, których Bóg powoływał, tak samo i tutaj powołał Cyrusa. Ale Jezus to był kimś innym. Jezus był, jak widzimy, wybranym tym jako Mesjaszem, Zbawicielem, też kapłanem i arcykapłanem, który teraz wstawia się za nami. To jest główny nasz Zbawiciel, który pokazuje drogę miłości, łaski dla każdego grzesznika. Bóg brzydzi się grzechem, nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników. Dalej wrócimy do jeszcze tego Cyrusa. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne. Persowie przejęli państwo Uratu, leżące na pograniczu obecnej Turcji, Armenii i Iranu. Nazwa państwa pochodzi od biblijnej góry Ararat, znajdującej się wówczas w jego granicach. Kolejnym sukcesem było przejęcie Lidii, czyli Azji Mniejszej, zdeterminowanie jej władzy Krezusa. To właśnie tutaj Cyrus dał dobitnie upust swojej sztuce rządzenia. Pomimo schwytania władcy Lidii, nie doprowadzono do jego krwawej egzekucji, co było w tamtych czasach rutynową czynnością. Po zajęciu państwa oszczędzono również jego rodzinę, w tym dzieci, które nie stały się zakładnikami na dworze nowego władcy, a także wszystkich członków jego służby oraz członków urzędników państwowych. Wszyscy wrócili do swoich zadań i pracowali dalej na rzecz kraju i nowego władcy. Miejscowa ludność nie musiała na siłę rezygnować ze swoich dotychczasowych wierzeń, choć może to wydawać się niemożliwe, chociażby z powodu ogromu bóstw, jakie wówczas ludzie wyznawali. To jednak polityka perska opierała się na szacunku do lokalnej tradycji i religii. Posągi lokalnych bożków nie zostały zatem wyburzone, co było również kolejną obligatoryjną czynnością tamtych czasach. Życie codzienne mieszkańców Lidii nie zmieniło się bardzo drastycznie. Mieli oni swój przemysł, swoje wojska, swoich urzędników państwowych, swoją tradycję, religię. Nie byli oni jednak obywatelami Lidii, tylko Persji, a ich królem nie był już Krezus, tylko Cyrus. Jak można się tego domyśleć, zdeterminizowany władca również nie mógł narzekać na swój los. Krezus zamieszkał na dworze Cyrusa i do końca swoich dni sprawował funkcję doradcy króla. Także widzimy tutaj, w jaki sposób postąpił Cyrus. Tutaj nie było tego surowego rządzenia, tylko takie rządzenie łagodne. Ale przyszedł czas też na Cyrusa. Cyrus w 529 roku przed naszą erą poniósł śmierć na polu bitwy z Masagenami, to jest na terenach dzisiejszego Kazachstanu. Tam poniósł śmierć w 529 roku. Teraz wróćmy dalej jeszcze tutaj. Jak wiemy z historii, że w 538 roku powrócili już Żydzi, jak mówię, do Jerozolimy, żeby odbudowywać świątynię. I tutaj dalej to wszystko Ezdrasz opisuje. My tutaj wszystkiego tego nie będziemy dzisiaj rozważać, ale dalej po pewnym okresie czasu też przyszła kolej na Nehemiasza i w księdze Nehemiasza jest opisane, to przeczytam z drugiego rozdziału księgi Nehemiasza, kiedy to Nehemiasz podjął decyzję powrotu do Jerozolimy, żeby odbudować mur i w jaki sposób to jemu się powiodło, dlatego że to też było wszystko Bożym zamiarem i Bóg w tym wszystkim błogosławił. Drugi rozdział księgi Nehemiasza, czytamy od pierwszego wiersza po dziesiąty. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. Rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie: królowa zaś siedziała obok mnie. Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie i król wysłał też ze mną do wódców wojskowych i jeźdźców, a gdy Sanballat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich i tak dalej. Także widzimy później powrót następnej ludności do tego, żeby odbudowywać mury w Jerozolimie. To też widzimy we wszystkim, to jest Boże błogosławieństwo, że to się nie działo od tak sobie, ale wszystko działo się za Bożą sprawą i Bożym błogosławieństwem. Także widzimy tutaj, że nad wszystkim miał pieczę Bóg. Wróćmy jeszcze do księgi Jeremiasza, do 25 rozdziału. I tutaj czytamy po 13 wiersz takie słowa. Księga Jeremiasza, 25 rozdział, od 8 wiersza czytamy. Dlatego tak mówi Pan zastępu: ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców, i na wszystkie narody dookoła, i zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. I sprawę więc, że zamknie u nich głos radości, głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żary i blask pochodni. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, a narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukażę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mój Pan, i kraj Chaldejczyków obrócę we wieczną pustynię i spełnię na tą ziemią wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem o niej, i wszystko, co napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. Także widzimy tutaj, że to proroctwo Jeremiasza o tych 70 latach niewoli w końcu było zapowiedziane i skończyło się, i tutaj za sprawą Cyrusa mogli Żydzi powrócić, żeby odbudować najpierw świątynię, a później, jak wiemy, mur. Jeszcze czytamy w księdze Jeremiasza w 29 rozdziale od 8 wiersza znowu takie słowa. Jeremiasza, 29 rozdział, od 8 wiersza. Gdyż tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, niech was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici. Nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, sam swoim sercem objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Gdy mówicie, Pan wzbudził dla nas proroków w Babilonie, to tak mówi Pan o królu, który zasiada na tronie Dawida, i o całym ludzie, który mieszka w tym mieście, i o waszych braciach, którzy nie poszli z wami na wygnanie. Tak mówi Pan zastępów. Oto ja posyłam na nich miecz, głód, zarazę. Zrobię z nimi jak z popękanymi figami, których się nie jada, bo są złe. I będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazem i uczynię ich zgrozą dla wszystkich, które z ziemi, przekleństwem i postrachem pośmiewińskim i hańbą u wszystkich narodów, do których ich rozproszę. Za to, że nie słuchali moich słów, mój Pan, ponieważ posyłałem do nich nieustannie gorliwie swoje sługi proroków, a nie słuchaliście mnie, mówi Pan. I tak dalej. Także widzimy tutaj ważne to jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie Boże, żebyśmy byli posłuszni. Posłuszni Słowu Bożemu. Posłuszni temu, co nam zapowiedzieli ewangeliści, przepowiedzieli też apostołowie, też Jezus Chrystus. To wszystko, jak wiemy, jest zapisane dzisiaj w Piśmie Świętym i my mamy trzymać się tych słów i Słowa Bożego i Pisma Świętego, żeby wzrastać dalej w łasce i miłości. I to jest dla nas ostrzeżenie. Jak widzimy, przychodzą ciężkie, trudne doświadczenia czy coś w naszym życiu, to jest możliwość wołać do Pana. Pan zawsze, jak wiemy, odpowie, jeżeli będziemy gorliwie o to Jego prosić. Przeczytam z listu do Rzymian teraz, z 8 rozdziału, wracamy teraz do Nowego Testamentu, do listu apostoła Pawła, które mówią nam na temat tego życia duchowego i chodzenia z Chrystusem, w jaki sposób my mamy dziś otrzymać to zbawienie, jako że pochodzimy z pogan, też pochodzimy z rodzin ludzi niewierzących, czy też z rodzin grzeszników, choć niektórzy pochodzą z rodzin wierzących, ale wszyscy z nas są grzesznikami, potrzebują Bożej łaski, Bożej miłości. Nie ma bowiem na tym świecie ani jednego człowieka, który byłby usprawiedliwiony przed Bogiem na podstawie świętego życia, dlatego że nie ma takich ludzi, którzy by byli w stanie prowadzić bez Boga święte życie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy od 31 wiersza tutaj takie pouczające słowa apostoła Pawła. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tutaj, jak widzimy, apostoł Paweł daje zachętę i mówi o tym Bożym błogosławieństwie dla tych, którzy trwają w Jezusie Chrystusie. A to jest dla nas tym błogosławieństwem, żebyśmy trwali przy Panu, że dla nas już nie ma sądu Bożego dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, dlatego że jesteśmy usprawiedliwieni przez tą Bożą łaskę i Bożą miłość, mimo to, że nie jesteśmy jeszcze ludźmi doskonałymi, ale doskonałymi jesteśmy w Chrystusie Jezusie i mamy też wzrastać duchowo, budować się wzajemnie i też głosić te Boże prawdy dla tych ludzi, którzy jeszcze giną, być tym dobrym świadectwem w życiu i przykładem. Weźmy też przykład z Jezusa Chrystusa, który tutaj, będąc na ziemi, jakby uniżył samego siebie, i to czytamy, wiemy, w liście do Filipian. To Boże błogosławieństwo czytamy tutaj od 5 wiersza w 2 rozdziale po 11. Tutaj jest apostoł Paweł daje takie pouczenie, żebyśmy brali wzór z życia Jezusa Chrystusa i postępowali tak samo, jak On postępował. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tutaj, jak widzimy, przedstawione są dwie natury Jezusa Chrystusa, ludzka i boska. Jezus, będąc na ziemi, chociaż miał, jak wiemy, moc czynienia cudów, moc Bożą, to jednak tutaj, jak widzimy, będąc człowiekiem, żył skromnie i postępował też skromnie, ratował ludzi tych, którzy byli w trudnych warunkach życiowych, szczególnie grzeszników, przyszedł, żeby ich przyprowadzić do pokuty, opamiętania i do nowego życia, żeby mogli skorzystać z tego daru Bożej łaski, jak to w Dziejach Apostolskich czytamy, to w kazaniu Piotra, to jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Tutaj Piotr, kiedy to był wśród pogan w domu Korneliusza, otworzył swoje usta i zaczął głosić takie prawdy. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie mił mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg go namaścił Duchem Świętym i mocą i chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawiać. nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jadaliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Także, co Jezus czynił, będąc tutaj na ziemi? Widzimy, że jako ten Boży pomazaniec czynił dobrze, ale co dobrze czynił? Starał się pomagać ludziom materialnie? Nie. Czynił dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła. Widzimy, co Jezus czynił. To jest czynić wolę Bożą. Co robić? Głosić Słowo Boże, do czego zostaliśmy powołani. My jako ludzie wierzący powołani zostaliśmy do tego, żeby głosić ludziom tą Bożą łaskę, Bożą miłość, tą dobrą nowinę w Jezusie Chrystusie dla każdego grzesznika. Ta dobra nowina zachęca ludzi do tego, żeby skorzystać z Bożej łaski, Bożej miłości dla każdego grzesznika, a my do tego powołani zostaliśmy jako świadkowie, świadkowie Bożych prawd, którzy otrzymaliśmy to nowonarodzenie od Boga przez Ducha Świętego, który stał niegdyś na drodze nas jako grzeszników i teraz mamy to opowiadać dla ludzi, jak to Bóg nas uratował, wyrwał z tego świata grzechu i pokazał nam to drogę miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, który też uwalnia tych, którzy opętani są przez diabła w różnych chorobach, nieszczęściach, które po prostu szatan zadaje dla tych bezbożnych ludzi. I Jezus uzdrawiał wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A teraz Bóg jest z nami i my winniśmy iść w ślady Jezusa Chrystusa. I tutaj dalej mówi, i wzbudził go trzeciego dnia i objawił się nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jadaliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Także Jezus, jak widzimy, nie objawił się dla wszystkich Żydów czy też pogan po zmartwychwstaniu, ale objawił się tylko tym, którzy w Niego wierzyli, żeby oni stali się Jego świadkami głoszenia tej dobrej nowiny o tym zmartwychwstaniu w Jezusie Chrystusie. I my, jak wiemy, do tego jesteśmy powołani. Także swoje powołanie już znamy, tylko wystarczy otwierać usta i prosić Jezusa Chrystusa, żeby dał nam siły i przez moc Ducha Świętego, żeby dalej działać tutaj na ziemi, żeby wielu ludzi jeszcze skorzystało z tego daru Bożej łaski i miłości. Dlatego, że Bóg, jak widzimy, nie przyszedł po to, Jezus, żeby zbawić, uratować ludzi świętych i sprawiedliwych, ale żeby grzeszników przyprowadzić do upamiętania i nowego życia. Amen.